Drodzy bracia i siostry, sytuacja z pierwszego wieku. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i w przeciwieństwie do większości listów w jego pozdrowieniu znajduje się coś innego, niezwykle, miłosierdzie. Paweł pisze na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersecie drugim: do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Ten młody człowiek zmagał się z nieśmiałością, brakiem odwagi. Zmagał się w Efezie jako przełożony tego kościoła z herezjami i heretykami, z pogaństwem, naokoło okultyzmem, i zmagał się ze słabym zdrowiem. Potrzebował bardzo Bożego miłosierdzia. A czy my go nie potrzebujemy? Scenka z naszego wieku. Młody człowiek w Poznaniu siedzi przybity na przystanku autobusowym, bardzo przygnębiony. Dostrzega go pastor, widzi jego smutek i zaprasza go na posiłek. Okazuje się, że ten młody człowiek, wszystko mu się zawaliło. Był świadkiem Jehowy, gorliwym, upadła mu wiara w te przekonania. I przez to, że wyszedł z tej organizacji na podstawie swoich przekonań biblijnych, stracił rodzinę. Żona się odwróciła, dzieci, i siedzi przybity. Pastor go wziął na posiłek, porozmawiał, wysłuchał i zaopiekował się nim. I on potem był członkiem tego kościoła. Jest to miłosierdzie? Jest. I Pan Jezus powiedział, tekstem przewodnim dzisiejszego naszego rozważania jest Ewangelia według Mateusza, 5 rozdział, werset 7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I będziemy zastanawiali się, drodzy, oczywiście czas nie pozwala na rozwinięcie w pełni tego tematu, ale tak chociaż w zarysie, co to jest miłosierdzie? Jak ono jest potrzebne? I w jakich aspektach się przejawia? Błogosławieni miłosierni, inaczej szczęśliwi, tacy ludzie mogą się czuć błogosławieni przez Boga. Jacy to są ludzie? Okazują w sposób aktywny współczucie, bo miłosierdzie to nie jest tylko, że pochylamy się nad jakimś problemem drugiej osoby, ale coś w tym kierunku robimy. I pierwsze znaczenie chodzi o przebaczenie, ochocze przebaczenie. Łaskawe, miłosierne traktowanie innych, przebaczające, dobre, dobrotliwe, tak jak my zostaliśmy potraktowani przez Boga w Chrystusie, o czym świadczy ten symbol krzyża, gdzie Chrystus przelał swoją krew i Chrystus nie umarł za sprawiedliwych, za grzeszników. Powiedział: nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Czytamy też, że Syn Człowieczy przyszedł po to, aby odszukać i zbawić to, co zaginęło. Tych zaginionych, tych zagubionych. I to jest pierwszy aspekt, ochocze przebaczanie. A drugi, pomaganie w potrzebie. Konkretne, nie tylko zasmucenie się, kiedy widzimy kogoś w potrzebie, nie tylko pożałowanie go, ale dołożenie wszelkich starań, żeby tej osobie pomóc. Oczywiście mogą być to potrzeby materialne, bo takie są, w naszym kraju trwa kryzys. Miałem popularny tygodnik w ręku, gdzie napisano taki tytuł: drogo jak w Polsce. Rzeczywiście coraz ciężej się żyje. Nie powstają nowe miejsca pracy. Nie jest łatwo i w wielu miejscach jest trudno. Więc wrażliwość na krzywdę ludzką, na potrzeby, ale nie tylko materialne. Mogą być to też potrzeby emocjonalne. Ktoś może mieć zaspokojone potrzeby materialne, ale na przykład boryka się z depresją lub innym problemem psychicznym, albo duchowo osłab i możemy wyciągnąć rękę do brata czy siostry, wspomóc. Ktoś przeżywa trudności w małżeństwie, ktoś przeżywa trudności z wychowaniem dzieci. To też jest miłosierdzie, jeśli wyjdziemy naprzeciw naszym braciom i siostrom w ich potrzebach. Jest tu zasada wzajemności. Tu można by jeszcze mnożyć wiele sytuacji, gdzie miłosierdzie jest potrzebne, W każdym razie jest zasada wzajemności. Tacy, którzy są miłosierni, sami dostąpią miłosierdzia od Boga. Czyli ci, którzy łaskawie i dobrotliwie traktują innych, sami na zasadzie wzajemności tak będą też potraktowani. Wiąże się to też trochę z kwestią sądów nad innymi. Pan Jezus powiedział, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Znam takich chrześcijan i powiem szczerze, boję się bliżej być z nimi, którzy bardzo srogo, ostrzem brzytwy oceniają innych braci i siostry. Jak można łatwo w kilku zdaniach podsumować czyjeś życie, które zna tak naprawdę nasz Ojciec i Jego Syn. I to jest też, i Pan Jezus powiedział, gdybyście wiedzieli, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Wydawanie wyroków to jest też groźna sprawa. List Jakuba, 2 rozdział, werset 13 mówi, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Znam na przykład wspaniałego chrześcijanina, który jest moim przyjacielem. I wyobraźcie sobie, znaleźli się tacy, a to jest człowiek o wielkim sercu, tak wielu ludziom pomógł, tak dobry to człowiek jest wierzący. Znaleźli się tacy, którzy po prostu go uważają za nic, za nawet fałszywego brata. Więc widzimy, jak łatwo tutaj minąć się z Bożym miłosierdziem. Jak trzeba badać swoje serce i ta pieśń, stwórz serce czyste, jest bardzo ważna. Na razie omówmy, drodzy, po trochu aspekt przebaczenia. Sam nasz Ojciec Niebiański w psalmie 103 pokazuje swój charakter, jakim jest Bogiem, jak podchodzi do naszych upadków, do naszej ułomnej ludzkiej natury. Psalm 103 od 8 wersetu. Już wcześniej w wersecie 4 czytamy, on wieńczy cię łaską i litością. Litość to inaczej też miłosierdzie, czyli to miłosierdzie jest nad nami. Ale czytamy od 8 wersetu. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Zobaczmy, już w Starym Przymierzu, jeszcze przed przyjściem Mesjasza, gdzie zapowiadano Jego przyjście w wielu proroctwach, w wielu pismach, w wielu psalmach, jest pokazany cudowny i wspaniały charakter Boga. Jego miłosierdzie, Jego łaskawość, Jego dobroć. To, że On nie wytyka bez końca ludziom ich grzechów, że pamięta o naszej słabej kondycji ludzkiej, że jesteśmy ułomni, że jesteśmy takim cieniem. Krótko żyjemy. Młodym osobom się wydaje, że to jest długo, ale tak naprawdę życie szybko mija i pozostają wspomnienia, ale zbliża się czas zakończenia życia. I Bóg to wszystko uwzględnia. Oczekuje od nas bojaźni Bożej, oczekuje posłuszeństwa, ale wie, że to posłuszeństwo nie jest doskonałe mimo naszych najszczerszych chęci, bo był jeden, który wypełnił doskonale prawo, Jezus Chrystus. I w Nim mamy cudownego arcykapłana, przechodząc do Nowego Przymierza, który jest bardzo miłosierny, tak jak Jego Ojciec. Drugi rozdział, zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, od 14 wersetu, tu jest mowa o celu wcielenia Syna Bożego, niezwykłego cudu, który do dzisiaj dla wyznawców judaizmu jest nie do pojęcia. Tak jak mówił współcześniona Biblia Gdańska, czy stara Biblia Gdańska, pierwszy list do Tymoteusza 3:16, Bóg objawiony jest w ciele. Syn Boży, który także jest Bogiem, objawił się w ciele. I tutaj list do Hebrajczyków, drugi rozdział od 14 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Zobaczmy, jeszcze więcej miłosierdzia i to nieporównywalnie więcej niż w Starym Przymierzu. Syn Boży, boska osoba, przyszedł na ten świat, wszedł, można powiedzieć, w nasze buty, doświadczał tego, co wokół nas, z wyjątkiem grzechu, i widział nasze cierpienie, widział naszą niemoc i w mocy Ducha Świętego pokazał już nadejście Królestwa. Demony musiały uciekać, choroby ustępować, śmierć bywała pokonana, bo wskrzesił kilka osób z martwych, a w końcu, kiedy umarł, wydawało się w słabości, powstał w mocy i pokonał śmierć. Pokonał diabła, który właśnie trzymał nas w szachu, bo baliśmy się śmierci. I właśnie pokonał go i on jest także miłosiernym, zobaczmy, i wiernym arcykapłanem. On dokonał przebłagania, doskonałego zadośćuczynienia, dokonał niezwykłej wymiany, wziął od nas to, co najgorsze, cały nasz grzech, całą naszą marność, a dał nam to, co najlepsze, swoją sprawiedliwość, przebaczenie, swoją dobroć. Być może ktoś na tej sali boryka się z jakimś grzechem, z jakąś ułomnością i żyje w samopotępieniu. Być może ktoś z nas wątpi, czy Bóg mu przebaczy, bo ciągle wraca ten sam grzech. Być może ktoś z rodziców, wracają mu nerwy, drażliwość, gniew i nie zachowuje się tak, jak powinien. Mówi brzydkie słowa czasem. Bóg oczekuje od nas zmiany, ale nigdy nie uwierzmy kłamstwu szatana, że nie ma dla nas ratunku. Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Napisał do mnie młody człowiek, chyba dla mnie nie ma przebaczenia. Byłem wierzący, kiedy się nawróciłem i popadłem w takie różne grzechy, pogubiłem się. Ja napisałem mu, bracie, nigdy nie uwierz w kłamstwo szatana. Bóg cię miłuje, on zapłacił najwyższą cenę. Wracaj do Boga, wracaj do Kościoła, szukaj zbudowania. Dlaczego nieraz ludzie rezygnują z Boga? Bo dają się przekonać diabłu, że już są tak beznadziejni, że nie ma dla nich ratunku. A jaki jest Bóg? Jest specjalistą od beznadziejnych przypadków. Ratuje upadłych ludzi. Pamiętamy brata Zdzisława Betlejewskiego z naszego zboru? Ci, którzy są dłużej, pamiętają. To był człowiek ulicy, to był toksykoman, który zażywał substancje psychoaktywne. Pogubiony totalnie człowiek. Ale jak kiedyś go policja zgarniała za złe czyny z ulicy, tak potem zabierała go na profilaktyczne wykłady do szkół, gdzie uczył młodzież i dzieci, żeby nie sięgać po te szkodliwe substancje. I to był człowiek szczerze nawrócony, nie był bez wad, tak jak nikt z nas nie jest wad, ale on kochał Pana Jezusa. I właśnie taka jest miłość Boża, cudowna i święta. Ona chce ratować grzeszników. I chce przebaczać. Owszem, Bóg mówi, przestańcie źle czynić, ale jest to możliwe, drodzy, kiedy następuje narodzenie z wody i z ducha. Kiedy człowiek nawraca się, Bóg go odradza, daje mu chęć i wykonanie, że człowiek jest zdolny żyć nowym życiem. Już prorok Ezechiel zapowiedział cudowną zmianę w życiu ludzi. W 36 rozdziale Księgi Ezechiela, 25 do 27 wersetu. To była zapowiedź już nowego przymierza. 36 rozdział 25 do 27. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Kiedy człowiek przeżywa duchowe odrodzenie, zostaje uzdolniony. Dostępuje nie tylko przebaczenia, ale staje się dzieckiem Bożym i w życiu powinien być progres, powinien być postęp w ramach uświęcenia, które sprawuje Duch Święty i człowiek też w tym uczestniczy, dbając o swój stan duchowy. Stajemy się podobni coraz bardziej do Chrystusa, do Boga i coraz bardziej wolni od grzechu. I nigdy nie pozwólmy sobie na to, że kiedy upadniemy, w zgryzocie żyjemy, czy sami się jakoś biczujemy, ojej, jaki ja jestem, czy jaka jestem. Mamy wspaniałą pomoc, krew Jezusa Chrystusa, 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jest moc świętej krwi, jak śpiewamy w pieśni. I wielu z nas doświadczyło tego, że przebaczenie przychodzi. Ale jaka lekcja dla nas? Skoro Bóg jest miłosierny w zakresie przebaczania, jacy powinniśmy być wobec innych? Zobaczmy do listu do Kolosan, 3 rozdział od 12 do 14. Kiedy będziemy błogosławieni jako uczący się od miłosiernego Boga? Kolosan, 3 rozdział od 12 do 14. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Jest bardzo ważne, skoro Chrystus jest miłosierny wobec nas, tak samo Bóg Ojciec, żebyśmy byli łaskawi wobec nas. Ja to nieraz powtarzam, że jednym z największych paradoksów ludzi, którzy mówią, że wierzą w łaskę, jest to, że są niełaskawi dla innych. Mąż jest niełaskawy dla żony, żona jest niełaskawa dla męża, rodzice są niełaskawi dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Członkowie zboru nie są łaskawi wobec siebie. Bądźmy łaskawi, bądźmy miłosierni, bądźmy naprawdę ludźmi, którzy z łaski, z miłosierdzia Bożego wyciągnęli wnioski praktyczne i tak też żyją. Miałem kiedyś takiego przyjaciela, który był dla mnie ciężarem. Ilekroć tego odwiedzałem, miałem do czynienia z duchem narzekania. Bardzo męczyło mnie to i przez jakiś czas go nie odwiedzałem. Ale dotknęło mnie słowo z trenów Jeremiasza, czyli inaczej Lamentacje. Przeczytałem sobie 3 rozdział, wersety od 21 do 23. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Bardzo to mnie dotknęło, że każdego poranka miłosierdzie Boże jest nowe, jak śpiewamy w pieśni, ciągle świeża i nowa, tak? I powiedziałem sobie, muszę odnowić kredyt zaufania do tego. Zawodził mnie wiele razy, przychodziłem radosny, on mnie zasmucał tym narzekaniem, ale może się zmienił, może Bóg wykonał jakąś pracę w jego życiu, modliłem się za niego. Odwiedziłem go, patrzę, słucham, inna rozmowa. I my też dajmy innym szansę się poprawić. Pamiętajmy, Bóg pracuje nad ludźmi. Dla mnie wielkim zdziwieniem było, kiedy spotykałem się z ludźmi ze środowiska artystycznego i muzycznego, z którym byłem związany, po 42 latach. Niektórzy, mogę tak powiedzieć, są przybliżeni do Ewangelii. Jeszcze się nie nawrócili. Ale Bóg i tak wykonał w nich wielką pracę przez lata. Nie ma już tej zadziorności, nie ma już tej pychy. Jest jakieś współczucie, jakieś ludzkie podejście. Jest chęć słuchania Ewangelii. Naprawdę, powiem wam, byłem zdziwiony, jak Bóg wychowuje człowieka. Jest taki werset, który mówi, ty wychowujesz człowieka. Bóg pracuje nad ludźmi, żeby przyjęli Ewangelię. I dajmy tę szansę, że ktoś może się zmienić. Apostoł Paweł był taki. W Dziejach Apostolskich, ja tylko streszczę, w 15 rozdziale od 36 do 38, kompletnie był przeciw, żeby zabrać Jana Marka, no ewangelistę potem Marka. do służby, do misji. No i do tego stopnia był przeciwny, żeby zabrać Jana Marka do służby, że się rozstał z Barnabą i z Sylasem współpracował. Ale w drugim liście do Tymoteusza odnowił kredyt zaufania do Marka, powiedział w 4 rozdziale, w wersecie 11, żeby właśnie Jan Marek przybył do niego, bo jest bardzo pożyteczny do usługiwania. Najwyraźniej Marek zrobił postępy. I tak samo my odnawiajmy ten kredyt zaufania, bądźmy miłosierni, unikajmy też przesadnie surowych sądów, o czym już mówiłem wcześniej, bo Ewangelia według Łukasza ostrzega: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępiani, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Łukasza 6,37. To oczywiście nie chodzi o to, żeby nie rozeznawać, żeby nie pokazać. To jest fałszywy nauczyciel, jeśli taki przyjeżdża do kraju, na przykład pod koniec sierpnia ktoś taki przyjeżdża, jak zapewne wiemy. To nie oznacza, żeby nie rozeznawać też, kto jest budującym towarzystwem, czy nie. Ale to oznacza, żeby nie wyrokować. Ewangelia według Mateusza mówi: jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Właśnie Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział, werset 2. I miłosierdzie będzie polegało, że będziemy unikać przesadnej surowości w ocenie innych. Że będziemy też mieli łaskawość dla innych. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przyjeżdża 3 ludzi z delegacją do innego kraju. Jeden nie dopełnił formalności i na granicy przez niego muszą czekać. I ktoś z tych młodszych uczestników wyprawy mówi: ja już mu powiem, co on tam, jak on tak śmiał, przez niego tylko czekamy. A starszy, mądrzejszy powiedział: nic mu nie mów, on i tak się najadł wstydu. Więc miłosierdzie polega na tym, że nie będziemy wytykać, bo zdarza się czasem nawet w rodzinach chrześcijańskich, że mija miesiąc, mija dwa, mija rok i ciągle się wypomina jakiś taki błąd, przez który jakaś szkoda dla rodziny nastąpiła, jakaś może niewielka czasem. Są osoby, co po latach potrafią jakąś niefortunną wypowiedź któregoś z rodziców przytaczać. Drodzy, miłosierdzie nie pozwoli nam na to. Także rozumiemy, że przebaczenie Boże względem nas, darowane nam w Chrystusie, powinno nas uczyć takiego łaskawego, miłosiernego traktowania innych i wielkiego, ochotnego ducha do przebaczenia. Nawet jeśli jest to trudne, jeśli emocjonalnie jest trudno nam przebaczyć, prośmy o Ducha Świętego. On uzdalnia do niesamowitych rzeczy, ponadludzkich. Ja na przykład nieraz się modlę, żeby Duch Święty pokonał we mnie ludzką słabość, bo zdaję sobie sprawę z mojej słabości i wiem, że sam jej nie przeskoczę. Do tego zachęcam i was. Teraz drugi aspekt miłosierdzia, bardziej popularny, bardziej znany, to jest aspekt pomocy w potrzebie. Taki klasyczny przykład mamy w Ewangelii według Łukasza. W innym kazaniu pod tytułem Miłosierny Samarytanin rozwinąłem to szeroko. 10 rozdział od 25 do 37. Teraz streszczę tylko krótko. Chodzi o to, że Żyd zostaje napadnięty, pobity, okradziony i ludzie, można powiedzieć, urzędowo znający Boga, Jego przykazania, nie udzielają Mu pomocy. Ludzie, którzy mieli prawowierną religię, czy wielbienie Boga, którzy byli w dodatku zatrudnieni w służbie Bożej, jeden był kapłanem, drugi lewitą, nie ukazują serca człowiekowi w potrzebie. I czy dzisiaj może się podobnie zdarzyć? Ubolewam nad tym, że wśród ludzi wierzących w Biblii jest czasem pycha duchowa. Przekonanie, że skoro ja znam Biblię albo biblijne doktryny, to jestem lepszy od innych ludzi. Od tych ciemnych katolików, czy tych niemądrych świadków Jehowy, czy jeszcze innych. I jest taka pycha duchowa, że ja znam. Ale co z tego, że znasz? List do Galacjan mówi, że w Chrystusie, 5 rozdział, werset 6, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko wiara, która jest czynna w miłości. Wiara działająca przez miłość, jak mówi inny przekład. Chodzi o to, że miłość jest wizytówką chrześcijan. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli w krawatach chodzić będziecie. Jeśli będziecie mieli piękne sale zgromadzeń? Jeśli będziecie wszyscy mówić językami? Nie. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to jest podstawa, drodzy. I tego się nie da podrobić. Szatan nie może tego podrobić, bo to pryska. Raz, dwa, jeżeli jest podróbka. I zobaczmy, jedzie kto? Samarytanin się pojawia. Sekciarz, heretyk, wadliwe Pismo Święte miał. Tylko pięcioksiąg i w dodatku przekręcony, a nie znał całego Starego Przymierza. I ten sekciarz ma lepsze serce od tych zatrudnionych w służbie Bożej prawowiernych ludzi wiary. Co to nas uczy? Że nie sama doktryna, nie nawet przynależność do najlepszego kościoła, ale ten człowiek, ten Samarytanin znał lepiej serce Boga przy ograniczonym poznaniu, jakie miał, niż tamci ludzie. Dlatego z pokorą się odnośmy do różnych ludzi. Nie wiemy, kogo spotykamy. Nie patrzmy tak jak na szyldy. Katolik, świadek, czy nawet ksiądz. Bo nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Trzeba kogoś poznać i dopiero zobaczyć, kto to jest. I czasami się okazuje, że możemy powiedzieć komuś: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego, tak jak Pan Jezus. Zna Pan tych, którzy są Jego. I On w różnych miejscach ma ludzi. Tak jak granice państwowe nie przeszkadzają Bogu, żeby błogosławić ludzi w różnych narodach, tak granice między wyznaniami niekoniecznie Mu też przeszkadzają, prawda? W ogóle Mu nie przeszkadzają. I On może jeszcze powołać wielu z różnych miejsc, nawet najciemniejszych. I dlatego uczymy się z tego, że niekoniecznie wszystko, co jest prawidłowe religijnie, jest właściwe, tym bardziej, że Pan Jezus powiedział, że lud ten czci mnie wargami, ale serce daleko, ich daleko jest ode mnie. A apostoł Paweł powiedział, że będą przybierać pozór pobożności, ale ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. Bardzo właściwe jest, jeśli mamy dobrą doktrynę, dobrą naukę, zdrową naukę, ale pamiętajmy, że spora część zdrowej nauki zmierza do praktycznych następstw, do praktycznego, dobrego życia chrześcijańskiego. Niektórzy też napawają się, mówią: mamy moc Ducha Świętego, ale Duch Święty jest po co głównie dany? Raz, żeby głosić Ewangelię, a dwa, żeby prowadzić dobre życie chrześcijańskie, wydawać owoc Ducha, jak miłość, radość, pokój i tak dalej. I mamy tutaj przykład ze Starego Testamentu, jak ludzie napomnieni przez proroka wzięli jeńców, ale zmiłowali się nad nimi, okazali miłosierdzia. Zobaczmy ciekawe doniesienie. Napomnieni przez proroka wojownicy zwalniają jeńców i czytamy w drugiej księdze Kronik, 28 rozdział, werset 15. Mężowie zaś, których imiennie wyznaczono, wystąpili i zajęli się jeńcami. Wszystkich nagich przyodziali odzieżą z łupu, przyodziali ich, obuli, nakarmili, napoili i namaścili. Kulejących wsadzili na osły i zawiedli do Jerycha, miasta Palm, i do ich współplemieńców, sami zaś powrócili do Samarii. Właśnie, konkretna pomoc, konkretne czyny. Księga Przysłów zawiera taki werset, który kiedyś bardzo do mnie przemówił. 19 rozdział, werset 17. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. I jeśli to zestawimy ze słowami Pana Jezusa, że cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych moich braci, to mnie uczyniliście, to każdy człowiek w potrzebie, za nim kryje się Chrystus. W autentycznej potrzebie. Nie mówię o kimś, kto jest naciągaczem, bo ostrzegam, zwłaszcza na Facebooku, jest masa oszustwa, masa naciągaczy, masa ludzi z fałszywymi profilami, masa osób podszywa się nawet pod kobietę, a tak naprawdę jest to jakiś Arab z Paryża i tak dalej. Ale to nie znaczy, żeby zatwardzić swoje serca i nikomu nie pomagać. Bo Pan Jezus utożsamia się z tym ubogim, z tym nieszczęśliwym. I tak samo Bóg Ojciec. I tutaj list Jakuba pokazuje nam, że nie wystarczy tylko tak z politowaniem, życzę ci bracie, żeby, czy siostro, żeby było dobrze. Jakuba, drugi rozdział, od 14 wersetu. Werset 13 mówi, że miłosierdzie góruje nad sądem, a dalej czytamy: cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? I tu w Grece jest rodzajnik określony, czy taka wiara może go zbawić, czyli taka fałszywa, która nie rodzi żadnego owocu, jest czysto intelektualną zgodą na doktryny. Tak, zgadzam się z wyznaniem wiary, tak, jestem w porządku i tak dalej. Ale zobaczmy, co dalej. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. I w naszym kościele ewangelicznym chrześcijan była sytuacja, gdzie pastorowi spłonął dom i zebraliśmy tyle środków jako z różnych zborów, że już powiedzieli bracia, już dziękujemy, już starczy. I brat odbudował dom i ja kilka razy tam nocowałem. Był bardzo zbudowany postawą tych wszystkich, którzy się złożyli. I to są takie piękne rzeczy i są też dużo bardziej dyskretne, których nie widzimy, o których nie wiemy, gdzie ktoś komuś pomaga, gdzie ktoś kogoś wspiera. Pewien brat pracujący w służbie zdrowia podszedł do mnie i powiedział, bracie Szymonie, ja za dużo zarabiam. Chciałbym kogoś wspierać. Powiedz mi, daj mi namiary na jakieś osoby, które mógłbym wspierać materialnie. Więc to jest właśnie to serce kogoś, kto widzi potrzebę i chce pomagać. Oczywiście jest zasada też świadectwa. Musimy być przekonani, jeśli kogoś polecamy do wspierania, że to jest osoba właściwa, że to nie jest żaden naciągacz, ktoś, kto nie znał miaru roszczeniowych, kto tylko właściwie chce żyć kosztem innych. Ale list Jakuba wyraźnie mówi, że taka wiara, która nie rodzi owocu, nie jest prawdziwa. Po prostu. Jakub nie mówi, że nie jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, tylko mówi, że przez wiarę, która wydaje owoc. Korzeń to jest łaska Boża, a owoc, co łaska produkuje, można tak powiedzieć, człowieku. Pierwszy list świętego Jana też pięknie mówi o tych sprawach. Trzeci rozdział od 16 do 18. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Oczywiście jest zasada, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, prawda, czyli członkom rodziny Bożej. Ale tu pokazano, że powinniśmy być gotowi nawet umrzeć za brata czy siostrę, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, jeśli nie ma jawnych prześladowań i takich trudności, to właśnie może trzeba by było pomóc pod innym względem. I mamy piękny przykład Dawida i Jonatana. Dawid jest ścigany przez swojego teścia, który chce go zamordować. Kieruje się chorobliwą zazdrością, ma demona, niestety ma demona, ten demon go dręczy. On ma pełną nienawiść, jest gotów podeptać wszystko po drodze, wszystkich zabić po drodze, którzy by mu się sprzeciwiali. Morduje, każe zamordować Doegowi, Edomicie, nawet kapłanów, którzy udzielili pomocy w dobrej wierze Dawidowi. I co robi Jonatan? Odszukuje tego przyjaciela w odludnym miejscu i dodaje mu otuchy, podnosi go na duchu. Czyż my też tego nie potrzebujemy? Czy miłosierdzie nie polega na tym, że widzę brata nie tylko w materialnej potrzebie, ale duchowej, że jest w jakiś sposób osłabiony, czymś przytłoczony brat czy siostra i staramy się podnieść na duchu, wesprzeć. I Słowo Boże też mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I Księga Przypowieści też mówi, że zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. Kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Tu nie chodzi o jakieś ciężkie grzechy, ale o takie ludzkie słabości. Drodzy, nie godzi się, nie pogodzimy z miłosierdziem czegoś takiego jak rozdmuchiwanie czyichś słabości. Natomiast miłosierdzie będzie polegać na tym, że my będziemy to raczej wyciszać, jeżeli ktoś będzie jakieś próbował na ten temat robić sensację i pomóc w miarę możliwości. Potrzebujemy czasem wsparcia, potrzebujemy czasem zbudowania. Ja pamiętam, jak nie miałem kościoła, wychodziłem ze świadków i czy już wyszedłem i tak pewnego razu szedłem ulicą Słowackiego, samotny, taki przygnębiony, bo jakoś nie potrafiłem się na razie nigdzie odnaleźć. I wyskoczył ze zboru zielonoświątkowego taki brat Darek. I mnie po prostu nic nie mówiąc przytulił. I ja zrozumiałem, że potrzebuję kościoła. Że sam nie ujadę. I od tego czasu szukałem kościoła. A wcześniej próbowałem tak sam jakieś grupy biblijne prowadzić. I jestem mu wdzięczny do końca życia. Ten gest, bez żadnego słowa, pomógł mi zrozumieć, że potrzebuję innych wierzących. I są, drodzy, takie sytuacje, gdzie trzeba innych wspierać. Niektórzy przechodzą dramaty. Znam siostrę, której młody stosunkowo mąż zmarł. Została sama z trójką dzieci. I trudno to wytłumaczyć dziecku, że ojciec rodziny zmarł, wierzący, oddany Bogu. I są różne, drodzy, sytuacje, gdzie potrzeba naprawdę z naszej strony braterstwa. Czasami to będzie modlitwa. Czasami jest niewłaściwe do kogoś się zbliżyć. Na przykład są jakieś relacje damsko-męskie. Wiadomo, nie bardzo pasuje. Ale modlitwa, może postaranie się o jakąś siostrę dla innej siostry, dla zbudowania, to jest wszystko cenne. I tak samo dostrzeganie potrzeb duchowych naszego otoczenia. Współczucie dla ludzi zagubionych, którzy nie znają jeszcze Pana Jezusa. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza 9, rozdział od 36 wersetu. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Zobaczmy, Pan Jezus użalił się, okazał miłosierdzie, widział, że to ludzie zagubieni, pozbawieni dobrej opieki duchowej. Czy mamy serce dla ludzi zagubionych? Czy przechodzimy obojętnie nad ludźmi, którzy tkwią w grzechu, którzy może dziwacznie się zachowują, dziwacznie są ubrani? Gdybyście mnie zobaczyli 42 lata temu, to byście zobaczyli człowieka w skórzanej kurtce ramonesce z napisem po angielsku "powolna śmierć" i z trupią czaszką na czapce pilotce. Byłem zagubiony totalnie, nie znałem Boga. Jakiej muzyki słuchałem, jakie filmy oglądałem, to lepiej nie mówić. Mroczne to wszystko w większości było. I powiem wam, miejmy współczucie także dla młodzieży. Młodzież dzisiaj jest naprawdę w trudnej sytuacji. Wiele autorytetów upada. Są ośrodki na YouTube, które nie tylko atakują Kościół katolicki, ale i Ewangelię i zachęcają do przyjaznego przyjęcia tak zwanych ufolutków, że to są nasi bracia, powinniśmy ich z otwartymi ramionami przyjąć. Jest ogromne zamieszanie. I diabeł robi swoją robotę, żeby pociągnąć za sobą innych do zguby. On wie, że sam jest skazany, ale robi wszystko, żeby popsuć Boże dzieło. I właśnie młodzież jest narażona na takie grzechy jak życie bez ślubu, sięganie po jakieś używki, pornografia, która strasznie psuje i kala umysły i serca i nie pokazuje prawdy o małżeństwie takiej całościowej. I wiele jest zagrożeń. Dlatego miejmy współczucie i zrozumienie dla młodzieży. Miejmy miłosierdzie dla nich. Pomagajmy im. Jeśli powiedzą czasem coś dziwnego, starajmy się prowadzić z nimi dialog. Szukajmy pomocy. I miejmy też współczucie dla ludzi spoza zboru, którzy są gdzieś zagubieni, którzy potrzebują pomocy. Kiedyś była taka debata czy dyskusja między przywódcą buddyjskim a przywódcą protestanckim. I tak próbowali mówić, co Chrystus by powiedział, co Budda sobie by mieli do powiedzenia. I w pewnym momencie obydwaj zgodzili się z jednym, że ktoś, kto przewodzi innym pod względem duchowym, powinien mieć takie cechy jak życzliwość i współczucie oraz prowadzić proste życie, bo materializm utrudnia służenie innym. I to jest kolejny problem, dlaczego czasami nawet w chrześcijaństwie niektórzy nie mają serca dla innych, bo kochają pieniądze. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Albo kochają rzeczy, które można kupić za pieniądze. A miłość powoduje, że nie kochamy niczego innego, jak tylko Boga Ojca, Pana Jezusa, nade wszystko bliźniego jak siebie samego. I prośmy Boga, żeby otworzył nam oczy na ludzi w potrzebach, czy duchowych, czy materialnych w naszym otoczeniu. Zobaczycie i módlmy się, żeby Bóg dał nam służbę. Zobaczycie, że jest sporo tych potrzeb. Ja po prostu z tego względu, że trochę jestem osobą publiczną, trochę kaznodzieją, chwilami uginam się od potrzeb, które do mnie docierają. Nawet modlitwa, czy jakaś rozmowa, czy odpowiedzi na pytania. Powiem wam, że miłosierdzie polega na tym, że staramy się też uspokoić innych ludzi, jeśli znamy prawdę. Ja mam takie sytuacje, że ludzie pytają, bo ich trapią pewne wątpliwości. Bądźmy przygotowani, kto tylko ma jakieś rozeznanie, szukajmy dobrych materiałów, niekoniecznie sami wszyscy będziemy teologami, ale są dobre strony internetowe, są dobre wykłady, zapisujmy sobie te rzeczy, żeby komuś w razie czego odpowiedzieć. Także drodzy, żeby nie przeciągać, miłosierdzie to współczucie w działaniu, w konkretnym działaniu, praktycznym, to przebaczenie. I błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. I ja dziękuję Bogu. Wielokrotnie doświadczałem miłosierdzia, nawet w tym tygodniu, z uwagi na to, że to jest dla mnie najgorszy rok dotychczasowo w moim życiu zawodowym. Doświadczyłem pomocy od ludzi wierzących, miłosierdzia, wsparcia. Czy dobrym słowem, czy praktycznej pomocy. Jestem wdzięczny za to. Też mam osoby, bo od dłuższego czasu borykam się ze stanami depresyjnymi, ponieważ mam trudną sytuację życiową i mam osoby, które mnie podnoszą na duchu i pocieszają. I sam wtedy mogę pocieszać innych. I drodzy, chrześcijanin to jest człowiek, który wspiera innych, ale sam też potrzebuje pomocy. Nikt z nas nie jest takim gigantem, żeby nie potrzebował pomocy innych. Dlatego bądźmy miłosierni, to daje szczęście. To daje też sens w życiu i pamiętajmy, że jest to dzieło Boże w nas. Nie chwała nam, nie chwała jakiemuś człowiekowi, ale to wszystko jest z Boga. I ostatecznie chwała